Sebastian Wierciak, witam serdecznie w poniedziałek. Moimi Państwa gościem jest wiceminister infrastruktury, odpowiedzialny za gospodarkę morską głównie, Arkadiusz Marchewka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś w południe przedstawi Pan wyniki kolejnego audytu w Stoczni Wulkan. Możemy coś zdradzić słuchaczom Radia Szczecin wcześniej, żebyśmy nie czekali do 12?
Mogę tylko powiedzieć, że wszelkie zapowiedzi o odbudowie Wielkiej Stoczni, które były prezentowane przez poprzedni rząd i polityków Prawa i Sprawiedliwości, okazały się wielkim oszustwem, tak jak zresztą w wielu innych miejscach. Odbudowa Wielkiej Stoczni zakończyła się wielkimi stratami, nierentownymi kontraktami i marnotrawstwem pieniędzy, które są pieniędzmi Skarbu Państwa. I dzisiaj szczegółowe wyniki z tego audytu zostaną przedstawione. Mogę tylko powiedzieć dla przykładu, że podobnie jak z tematem Stępki, kiedy rozpoczęto budowę wielkiego doku, który miał być flagowym projektem w tej stoczni, przygotowanym przez poprzedni zarząd i rząd, rozpoczęto budowę, która się później okazała, że zupełnie nie pasuje do tej koncepcji i okazało się, że wywalono, czy zatopiono 18 milionów złotych. I to jest tylko jeden z przykładów takiego marnotrawstwa.
Tu mówimy o tym pływającym doku, tak?
Tak, mówimy o tym, który miał być dla Stoczni Gryfia, największym doku realizowanym właśnie przez Stocznię Wulkan. I tak się stało, że miał on powstać już ponad 2 lata temu i być do dyspozycji stoczni, a w momencie, w którym weszliśmy tam, zajrzeliśmy szczegóły, zwróciliśmy uwagę na to, w jaki sposób jest to realizowane, no to na wierzch wypłynęły bardzo niepokojące informacje i ta informacja o wyrzuceniu w błoto 18 milionów złotych jest jedną z nich, więc mieliśmy do czynienia z wielką propagandą przez ostatnie lata i dzisiaj musimy się po prostu z tym zmierzyć, będziemy dzisiaj przedstawiać szczegółowe informacje w tej sprawie, dlatego że sytuacja jest bardzo, bardzo zła.
Bo pod koniec poprzednich rządów już te fragmenty doku były wodowane z wielką fetą.
Właśnie to też jest zabawne, że zrobiono z tego kolejny happening, dlatego że ten dok to jest taka konstrukcja, która powinna pływać i oni postanowiono, że zostanie zrobiona z 3 części. Tylko że te części, ta pierwsza część, która jest skończona, w żaden sposób nie jest złączona z częściami następnymi, więc to wodowanie polegało na tym, że wystawiono ten dok na taki ponton pływający, go przewieziono kawałek i władowano w innym miejscu. Znaczy, to było to wodowanie. Mhm. Gdyby ta część została postawiona na wodzie, to ona by zatonęła. To nie miało nic wspólnego z wodowaniem. I koszty takich operacji też były propagandowo ogromne, bo wynosiły kilka milionów złotych. Więc tych sytuacji jest bardzo wiele. Myślę, że dzisiaj opinia publiczna dowie się o sytuacji, która miała tam miejsce. A ja chcę to powiedzieć tylko dlatego, że mam poczucie takiej dużej odpowiedzialności za te sprawy i wielkiej niesprawiedliwości, że opinia publiczna i mieszkańcy naszego miasta i regionu byli permanentnie przez poprzednią władzę oszukiwani. Było mówione o wielkich projektach, a tak naprawdę żadne konkretne działania i fakty nie potwierdzają tego, co mówiła poprzednia władza. Więc myślę, że trzeba odkłamać to, co miało miejsce przez ostatnie lata i pokazać prawdę. Musimy to powiedzieć, żeby po prostu zmierzyć się z problemami, które są do wyprostowania.
Mhm. Ostatnio, kiedy był pan w Radiu Szczecin, mówił pan między innymi o sytuacji z Dariuszem Śpiewakiem, Zielony Melonik. Ja poproszę teraz o założenie słuchawek, bo był u nas niedawno gościem pan Joachim Brudziński i mówił, że wprowadza pan opinię publiczną w błąd, ponieważ to wcale nie były faktury za pizzę, tylko to były faktury za pracę dla fachowca. Zresztą posłuchajmy, proszę.
Ja nie wiem, kogo dzisiaj pan Marchewka zatrudnia w zarządzie portu, ale jeżeli dla niego ekonomista wykształcony na tym samym uniwersytecie, na tym samym wydziale ekonomicznym jest kimś z bardzo długim doświadczeniem również w działalności gospodarczej. Ten atak był atakiem absolutnie nieuzasadnionym. A jeżeli pan Marchewka ma podstawy do tego, żeby stwierdzić, że pieniądze publiczne były w jakikolwiek sposób wydatkowane niezasadnie, to od tego jest prokuratura, od tego są postępowania i jestem jak najbardziej za tym, żeby to było bardzo transparentne.
To ma pan podstawy do tego, żeby stwierdzić, że faktycznie tam było łamane prawo?
Oczywiście. Zarząd portu po analizie wszelkich dokumentów i tego, co działo się w porcie przez ostatnie lata, postanowił skierować zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Tu chodzi o to, że stworzono w sposób bardzo niejasny mechanizm, który faworyzował człowieka, który, nie mamy żadnych wątpliwości, był powiązany z władzą. Dlaczego ktoś, kto pracuje na stanowisku dyrektora, jest takich kilku w zarządzie portu? Port jest jednym z trzech kluczowych dla gospodarki narodowej portów. Obok Gdańska, Gdyni, porty Szczecina i Świnoujścia mają znaczenie kluczowe dla gospodarki narodowej. Dlaczego dyrektorzy, którzy pracują tam od lat, zarabiają 1/3 tego, co kolega pana Brudzińskiego wystawia na fakturach?
Może taki fachowiec po prostu, z taką wiedzą.
Ale ja właśnie to jest też
taką wartością.
I to jest też bardzo wątpliwe, dlatego że tuż po wyborach, w których Prawo i Sprawiedliwość po prostu nie było w stanie stworzyć rządu, czyli można powiedzieć przegrali tworzenie rządu, tuż po tych wyborach wprowadza się zmiany do umów dla tego pana o zakazie konkurencji. To znaczy, że jeżeli on chciałby gdzieś indziej pracować, to nie będzie mógł, ale port będzie mu płacił grube setki tysięcy złotych za to, żeby nigdzie indziej nie pracował. To jest złoty spadochron. Ja z chęcią bym chciał, żeby tacy fachowcy jak ten pan, kolega pana Brudzińskiego, poszli na rynek i spróbowali dokładnie w firmach, które zajmują się gospodarką morską, znaleźć pracę. Po co zakaz konkurencji? Jeżeli jest takim świetnym fachowcem, to sobie poradzi. Z chęcią takiego fachowca oddamy w ręce gospodarki, w ręce rynku. Zobaczymy, czy tak naprawdę się sprawdzi. Ale to nie jest pierwsza, jedyna rzecz. O tym nie było powiedziane. Jak to jest, że dla człowieka, który jest zatrudniony na umowie jakiejś cywilnoprawnej, wystawia faktury portowi, kupuje się za gotówkę limuzynę za około 200 tysięcy złotych do osobistej dyspozycji. Jak to jest, że ktoś ma możliwość świadczenia pracy z dowolnego miejsca? Jak to jest, że tuż na kilka miesięcy przed wyborami wprowadza się jakiś specjalny wskaźnik, który pozwala temu panu zarabiać takie pieniądze, jak zarabia zarząd, skoro on zarządem nie jest? Tych wątpliwości jest wiele.
Prokuratura je rozwieje, jak rozumiem, tak?
Zostało skierowane zawiadomienie w tej sprawie przez zarząd. Nie jest to jedyna sprawa, bo była druga sprawa byłego wiceministra w rządzie PiS-u, który był pełnomocnikiem w porcie. Zarabiał, w sumie kosztowało to spółkę ponad 500 000 złotych. Był na pracy zdalnej, na telepracy i nie ma żadnego materialnego śladu świadczenia tej pracy. Więc takich sytuacji jest coraz więcej. Ja muszę zdecydowanie powiedzieć, że będziemy naprawdę działać w sposób zdecydowany i nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla tych, którzy próbowali po prostu w sposób nieuzasadniony dorabiać się, bo ja rozumiem...
To o kim pan mówi? O panu Brzezickim?
Tak, była taka sytuacja, ale chcę powiedzieć w kontekście portu. No, proszę zobaczyć, pan Brudziński tutaj, pan Brudziński, jak państwo słyszeli, jest broni swojego kolegi, no ale no, są to warunki, które nie obowiązywały nigdzie w porcie i nie obowiązują nikogo innego. To są jakieś ekstra warunki, które pozwalały zarabiać ogromne pieniądze. No w sumie za czas funkcjonowania tego człowieka w porcie wystawiono faktury na kwotę ponad 4 milionów złotych, a do tych 4 milionów złotych dochodzą te zakazy konkurencji, zmiany umów, mówiąc o wynagrodzeniu jakimś zmiennym, dodatkowym. Wiecie państwo, no to jest sytuacja nieakceptowalna. Dlatego ja będę w sposób zdecydowany oczekiwał od jednostek, które mi podlegają, żeby prowadziły te audyty w sposób rzetelny i zdecydowany. I tak się po prostu dzieje. Wiem, że zostały skierowane zawiadomienia do prokuratury i to prokuratura teraz ma w swoich rękach wszystkie dokumenty w tej sprawie.
Mamy mnóstwo pytań, zmieńmy teraz temat. Mamy mnóstwo pytań od słuchaczy na naszym radiowym Facebooku i nie ukrywam, że są to głównie pytania mieszkańców Świnoujścia. Pani Dorota, czekamy na powrót do normalności i całkowite otwarcie ulicy ku morzu. Pan nam, mieszkańcom Warszawa i Prawobrzeża, obiecał to w czasie swojej kampanii wyborczej do Sejmu RP. Czekamy na dotrzymanie słowa. To jeden z takich głosów. Zapraszamy pana Marchewkę do Świnoujścia na konsultację społeczną oraz wytłumaczenie się z obietnic złożonych przez mieszkańcami Warszawa w otoczeniu ulicy Ku Morzu. Pani Teresa, kiedy pan Marchewka spełni swoje obietnice wyborcze? Pani Małgorzata pyta. No dużo tych pytań o ulicę Ku Morzu.
Ja tutaj jestem w stanie odpowiedzieć z pełną odpowiedzialnością za swoje słowa. Kiedy podejmowano tę decyzję, nie było żadnej konsultacji z mieszkańcami, to było w tamtej kadencji. I w tamtej kadencji została podjęta decyzja o tym, żeby teren wokół gazoportu został zabezpieczony z jakichś konkretnych względów. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której, chcę powiedzieć, jak wygląda ten mechanizm, decyzję o tym, czy to jest teren zamknięty, czy dostępny dla wszystkich, podejmuje wojewoda na podstawie opinii służb. Ja nie mam dostępu do tych opinii i nikt z tych państwa, ani z nas do tych opinii dostępu
to
też nie ma.
To czemu pan obiecał mieszkańcom?
Mówiliśmy o tym, że będziemy nad tym pracować. Natomiast są sytuacje, które są kluczowe, ale ja dalej jestem w stanie i będę to deklarował dalej, że będziemy również rozmawiać z portem i rozmawiamy z portem po to, aby znaleźć alternatywne wyjście dla otwarcia tej drogi. Sytuacja nie jest taka prosta, jakby mogło się po prostu wydawać. No, skoro służby państwowe odpowiadające za bezpieczeństwo z jakichś powodów mają takie, a nie inne rekomendacje.
No mamy wojnę w Ukrainie, a tu mamy gaz, który płynie
więc
do Polski.
Bardzo proszę
tak?
też o wyrozumiałość w tych sprawach, bo to nie jest tak, że wiceminister Marchewka przyjdzie i powie, tutaj proszę otwierać wbrew jakichkolwiek decyzjom. Więc to nie jest sytuacja, w której mógłbym coś jednym słowem zmienić, tym bardziej, że to nie leży w moich kompetencjach. Ja mogę zadeklarować i deklaruję, że wraz z portem w Świnoujściu będziemy szukać alternatyw dla rozwiązania tej sytuacji, tak aby rzeczywiście ta część Warszawa i mieszkańcy mogli w końcu z tej ulicy skorzystać. Ale podkreślę jeszcze raz, są sprawy związane z bezpieczeństwem i to ci, którzy za to bezpieczeństwo odpowiadają, podejmują takie, a nie inne decyzje. I to nie jest tak, że jeden polityk z drugim może sobie przyjść, pstryknąć palcem i powiedzieć, otwieramy, bo tak chcemy, to są sprawy, które dotyczą bezpieczeństwa państwa, z którymi my musimy po prostu się liczyć, jako ci, którzy nadzorują poszczególne elementy funkcjonowania państwa. Więc chcę zadeklarować, że będę kontynuował rozmowy z portem, aby znaleźć jakieś alternatywy z przedstawicielami władz Świnoujścia, ale proszę też o wyrozumiałość, bo to nie jest tak, że sprawa jest taka prosta, że to jest czyjeś widzimisię albo nie. To są opinie po prostu służb.
I to tyle, jeśli chodzi o słuchaczy Radia Szczecin, ale to nie koniec rozmowy z Arkadiuszem Marchewką, wiceministrem infrastruktury. Przenosimy się teraz do internetu. Zapraszam na radioszczecin.pl oraz na naszego radiowego Facebooka, gdzie kontynuujemy rozmowę.
Dziękuję.
To może przejdźmy do kolejnego pytania, ponieważ nim o 12 przedstawi pan wyniki audytu w Stoczni Wulkan, to wcześniej rozpocznie się zespół parlamentarny, gdzie będziecie rozmawiać głównie chyba o stratach grupy Azoty, które wynoszą 3 miliardy złotych, z czego miliard złotych dotyczy Polic, głównie przez inwestycje polimery Police, jak rozumiemy, tak?
Sytuacja w Policach jest dramatyczna. Generalnie w każdym praktycznie miejscu, które sprawdzamy po przejęciu władzy, po rządach PiS pozostał ogromny bałagan i gigantyczne problemy dla naszego regionu. Sytuacja zakładów chemicznych jest takim przykładem bardzo złych decyzji w przeszłości, dlatego że strata netto samych Polic za poprzedni rok wyniosła ponad miliard złotych. To są gigantyczne pieniądze, których myślę, że nasi słuchacze nie potrafią sobie wyobrazić, ja też nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić, ale to są gigantyczne straty związane z otwarciem, między innymi z planami funkcjonowania fabryki polimerów.
Ale to jednocześnie gigantyczna inwestycja, to może jest tak, że to jest taki trochę kredyt i ona za chwilę zacznie przynosić gigantyczne zyski nam i to się wszystko zwróci z nawiązką, czy tak nie jest?
Wiem, co bardzo bym chciał, żeby tak było, dlatego że wszystkie inwestycje, które zostały rozpoczęte, były zapowiadane jako te, które pozwolą zrobić krok do przodu, złapać nowe kompetencje na rynku, otworzyć nasze przedsiębiorstwa na nowych klientów. No tak było, od przemysłu stoczniowego, za firmy, których jestem pośrednio odpowiedzialny, przez zakłady chemiczne. Ja tylko przypomnę, że w czerwcu ubiegłego roku premier Morawiecki otwierał tę fabrykę. Minął prawie rok i ona do dzisiaj nie jest uruchomiona, czyli znowu zrobiono jakąś polityczną propagandę po to, żeby pokazać, że coś się robi.
Ale rozruch trwa, tam mówi się o 100 tysiącach już wyprodukowanych, tak?
Chcemy poznać te szczegóły. No, dzisiaj jest właśnie posiedzenie Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego i przedstawiciele Grupy Azoty będą też o tym mówić. No ja myślę, że sytuacja, która miała miejsce na rynku z różnymi po prostu problemami, spadkiem cen, zapotrzebowaniem na nawozy, inflacją i tak dalej, pokazała, jak nieprzygotowany był poprzednie władze na jakiekolwiek zmiany i problemy wynikające z jakiejś sytuacji, które mogły się nagle okazać. Jaka była dywersyfikacja, jeśli chodzi o przychody spółki. No jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, która wskazuje na stratę rzędu miliarda złotych, to chyba takiej w historii jeszcze nie było. To sytuacja jest naprawdę dramatyczna i nowy zarząd otrzymał ogromny problem, więc nasz rolą nowego zarządu jest to, aby po prostu ten pożar ugasić i wyprowadzić grupę Azoty Police po prostu na prostą. Mam nadzieję, że to się uda, ale bez konkretnych rozliczeń i wyciągnięcia wniosków wobec tych, którzy podejmowali złe decyzje, nie da się tego zrobić.
Dlaczego nie zdecydował się pan na start na prezydenta Szczecina?
Dlatego, że doszedłem do wniosku, że obszar, za który odpowiadam, czyli gospodarka morska, jest obszarem bardzo istotnym dla Szczecina i mam wielkie możliwości do tego, aby ważne rzeczy również dla naszego miasta zrealizować. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że lepsza jest współpraca niż rywalizacja i o taką współpracę umówiliśmy się z prezydentem Piotrem Krzystkiem. Ten projekt powiódł się i to bym powiedział z dużo lepszym rezultatem niż się spodziewałem, dlatego że oprócz tego, że prezydent Krzystek wygrał w pierwszej turze z naszym poparciem, to wprowadziliśmy do Rady Miasta rekordową liczbę 19 radnych, czego do tej pory w historii szczecińskiej Rady Miasta i Platformy Obywatelskiej Lokalnej nie było, więc jest to niewątpliwie ogromny sukces i przed nami wielka odpowiedzialność za sprawę miasta. Łukasz Kadłubowski jest zastępcą prezydenta Szczecina. Za chwilę zostanie powołany drugi zastępca, będzie to Marcin Biskupski, na dniach dosłownie, więc przyjmujemy dużą część odpowiedzialności za Szczecin. Chcemy realizować to, co obiecaliśmy mieszkańcom, to, z czym do nas przychodzą mieszkańcy i uważam, że ten projekt się powiódł i był po prostu dobrze przemyślany.
Dlatego, sekretarz miasta, skarbnik też będą z Platformy, czy nie?
To są decyzje prezydenta Krzystka. Proszę pamiętać, że sekretarz jest najbliższym współpracownikiem prezydenta miasta, więc to będzie oczywiście decyzja prezydenta Krzystka. Ja chcę powiedzieć jasno, że nas interesują te sfery funkcjonowania miasta, które dotyczą gospodarki komunalnej, które dotyczą transportu zbiorowego, które dotyczą remontu dróg, które dotyczą kultury, sportu, edukacji i myślę, że w tych obszarach będziemy mieli duże pole do pokazywania naszej skuteczności.
Pytam, ponieważ mówi się o tym, że Arkadiusz Marchewka co prawda nie został prezydentem, ale jednak w mieście rozdaje karty. Czuje się pan tym rozdającym karty?
Nie, jak zawsze o czymś się mówi, to zawsze się szeroko uśmiecham. Jestem przewodniczącym Platformy Obywatelskiej w Szczecinie i to prawda, że jestem osobą, która przygotowywała tę współpracę z prezydentem Krzystkiem. Jak zapytał mnie pan, dlaczego nie wystartowałem, to tak, to była moja osobista decyzja, więc jeżeli postanowiłem, że ten projekt może mieć równie dobre rezultaty, ale być trochę inaczej zrealizowany, to tak, to była decyzja nasza wspólna jako Platformy Lokalnej, ale w dużym stopniu też moja, więc to jest oczywiste, że te decyzje, które do tej pory zostały podjęte i to, jaki będzie rezultat naszych rozmów, będzie też zależeć od tego, co będzie wynikać z rozmów moich ze współpracownikami. Chcę powiedzieć, że rozmowy z prezydentem Krzystkiem przebiegają w sposób bardzo dobry, w poczuciu wzajemnego zaufania, odpowiedzialności za miasto, bo to nam głównie przyświeca i są bardzo konstruktywne. Mam nadzieję, że taka będzie też ta kadencja pięcioletnia samorządu. A tu nie chodzi o żadne rozdawanie kart, tylko szukanie najlepszych rozwiązań dla miasta i myślę, że jestem przekonany, że mam obok siebie bardzo rzetelnie przygotowanych, mądrych ludzi, którzy będą razem ze mną te decyzje podejmować i jestem z tego zadowolony.
I mam jeszcze jedno pytanie na koniec, bo w mediach społecznościowych coraz częściej widać, jak pan wiceminister Arkadiusz Marchewka tłumaczy nam prostym językiem, na czym polegają różne elementy branży morskiej, offshore'u i tak dalej. No bardzo ciekawe te filmiki, ale czy wiceminister o takich rzeczach, czy to nie za wysoko, no, żeby tak tłumaczyć takie proste rzeczy?
Myślę, że nie, dlatego że oprócz tego, że na co dzień noszę krawat i garnitur, to czasami to jestem normalnym człowiekiem, który tak samo jak każdy inny jeździ na rowerze. Wczoraj jeździłem po Lasku Arkońskim rowerem z córką i jestem normalnym mieszkańcem tego miasta, a nie jakimś napompowanym politykiem, który udaje ważniaka. Tak oczywiście nie jest. A media społecznościowe mają to do siebie, że lubią autentyczność, a ja mam takie wrażenie, że sprawy gospodarki morskiej, jeżeli mają być tłumaczone, to muszą być tłumaczone w sposób jasny i przystępny. Wie pan w ogóle, skąd się wziął pomysł na to? Z jednym moich współpracowników rozmawialiśmy, byliśmy na takim spotkaniu, które dotyczyło pogłębienia toru do portu w Elblągu. I pani dyrektor Urzędu Morskiego zaczęła opowiadać o obrotnicy, czym jest obrotnica, że trzeba będzie przy obrotnicy zrobić jakieś prace. I on jako odpowiedzialny, tak znający się na tych sprawach mediów społecznościowych, mówi do mnie: wiesz, ja myślałem, że obrotnica to jest jakaś wielka konstrukcja, do której wpływa statek, ona go podnosi, obraca, a tak naprawdę to jest po prostu szerokie miejsce gdzieś w korycie, na przykład rzeki, w którym statek może się po prostu obrócić. I mówi, musimy to ludziom tłumaczyć. Najprostsze rzeczy, które dotyczą spraw, którymi się zajmujemy. Ale to nie jest tak, że to jest oczywiście 100% mojej aktywności, tylko to jest takie uzupełnienie, które dotyczy bieżących działań ministerstwa. Myślę, że warto mówić przystępnym językiem o tym, co ciekawego się w gospodarce morskiej dzieje, bo jest to wtedy łatwiej, lepiej odbierane, a jeżeli może być odebrane w sposób taki przystępny, to i więcej osób może się tym zainteresować.
Dziękuję pięknie. Moim państwa gościem w Rozmowach pod krawatem był Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury.
Dziękuję, miłego dnia.